Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Macedonii złożył wizytę w Watykanie.
Papież przyjął nowo wybranego syrokatolickiego patriarchę Antiochii Iniasa Józefa III.
Wchodząc na portal YouTube, Stolica Apostolska zachęca do korzystania z nowych technologii medialnych.
23 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Macedonii Branko Crvenkovskiego. Polityk spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Prezydent Crvenkovski wyraził uznanie dla Stolicy Apostolskiej za uwagę poświęconą jego krajowi od początku niepodległego bytu. Podkreślił dobre obustronne relacje, czego wyrazem jest doroczna wizyta w Rzymie oficjalnej delegacji macedońskiej na uroczystość świętych Cyryla i Metodego. Podczas rozmów przeanalizowano także sytuację w regionie oraz kwestie związane ze wzajemnymi stosunkami.
Prezydent Crvenkovski przebywa w tych dniach we Włoszech z wizytą oficjalną. Jej celem jest uzyskanie jak najszerszego poparcia dla przystąpienia Macedonii do struktur Unii Europejskiej i NATO. Problemem jest niepewna sytuacja na Bałkanach, zwłaszcza po ogłoszeniu niepodległości przez sąsiednie Kosowo, co było przedmiotem rozmów macedońskiego przywódcy z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano. Trzeba także pamiętać o niejednoznacznym statusie międzynarodowym Macedonii, o czym świadczy, na skutek stanowiska Grecji, dwojaka oficjalna nazwa kraju – Republika Macedonii bądź Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Ta pierwsza stosowana jest w niektórych relacjach dwustronnych, na przykład z Polską. Druga powszechnie używana jest na forum międzynarodowym.
Wybór syryjskim patriarchą Antiochii, dotychczasowego biskupa katolików tego obrządku w Ameryce, zacieśnia więzi między liczną dziś diasporą wschodnich chrześcijan a ich stronami ojczystymi. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując nowego zwierzchnika kościoła syrokatolickiego wraz z synodem patriarchalnym, który zebrany w Rzymie dokonał jego wyboru. Benedykt XVI przypomniał, że Efrem Józef Junan urodził się i wychował w Syrii. Liczący obecnie 64 lata hierarcha zna zatem dobrze Bliski Wschód, jednak posługę biskupią pełnił dotychczas w Ameryce. Przed 13 laty został pierwszym eparchą diecezji dla syrokatolików w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był też wizytatorem apostolskim dla wiernych tego obrządku w Ameryce Środkowej.
Papież przypomniał, że początki chrześcijaństwa w Antiochii wiążą się z apostołami Piotrem i Pawłem, a jednym z pierwszych biskupów był tam święty Ignacy. To właśnie jego imię przyjmują tradycyjnie syryjscy patriarchowie antiocheńscy. Benedykt XVI udzielił Iniasowi Józefowi III wspólnoty kościelnej, o co zgodnie z obowiązującym kodeksem kanonów kościołów wschodnich złożył listownie prośbę przed 3 dniami, zaraz po swoim wyborze. Ojciec Święty nawiązał do faktu, że bardzo liczni chrześcijanie musieli opuścić Bliski Wschód, szukając gdzie indziej lepszych warunków życia.
Moim pragnieniem jest, aby na wschodzie, skąd przyszło orędzie Ewangelii, wspólnoty chrześcijańskie nadal żyły i dawały świadectwo swej wiary, jak to czyniły przez wieki. Niech równocześnie zapewni się odpowiednią opiekę duszpasterską tym wszystkim, którzy osiedlili się gdzie indziej, aby zachowali owocne więzi ze swymi korzeniami religijnymi. Proszę o Bożą pomoc dla każdej wschodniej wspólnoty. Niech będą one w stanie, gdziekolwiek się znajdują, integrować się w swe nowe środowisko społeczne i kościelne, nie tracąc własnej tożsamości i niosąc znamiona duchowości wschodniej. W ten sposób Kościół, używając słów wschodu i zachodu, będzie skutecznie mówił o Chrystusie do współczesnego człowieka.
Papież zapewnił, że modli się za katolików obrządku syryjskiego, by przyczyniali się do budowania pokoju, zwłaszcza w Ziemi Świętej, Iraku i Libanie. Podkreślił historyczną obecność ich kościoła na tych terenach.
Nowe technologie, nowe relacje, promowanie kultury szacunku, dialogu i przyjaźni. Tak brzmi tytuł zaprezentowanego dziś w Watykanie papieskiego orędzia na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tegoroczne orędzie zaadresowane jest głównie, choć nie wyłącznie, do ludzi młodych. Podczas jego prezentacji mówili o tym zarówno przewodniczący Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, arcybiskup Claudio Maria Celli, jak i jej sekretarz, prałat Paul Teig.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że technologie cyfrowe wnoszą zasadnicze zmiany w międzyludzkie relacje. Widoczne jest to szczególnie w młodym pokoleniu, które rośnie w ścisłym kontakcie z tymi nowymi technikami. Młodzi czują się u siebie w świecie cyfrowym. Często natomiast wydaje się on obcy starszym, którzy muszą się uczyć go rozumieć i doceniać możliwości, jakie daje. Dzieląc się refleksją z młodym pokoleniem, papież podkreśla, że technologie te mają sprzyjać zrozumieniu i solidarności między ludźmi. Trzeba sprawić, by płynące z nich korzyści służyły wszystkim ludziom i wspólnotom, a zwłaszcza najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Dają one niespotykaną dotąd możliwość komunikowania z całym światem, co odpowiada najgłębszym ludzkim pragnieniom i powołaniu człowieka przez Boga do jedności z innymi. Przypominając przykazanie miłości Boga i bliźniego, Ojciec Święty zachęca, by przy korzystaniu z komunikacji cyfrowej promować kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Mają one także służyć dialogowi między kulturami i religiami. Dialog ten musi być oparty na prawdzie, podkreśla Benedykt XVI w swym przesłaniu.
Prezentację papieskiego orędzia na 43. Światowy Dzień Środków Przekazu połączono z promocją nowej watykańskiej inicjatywy realizowanej we współpracy z firmą Google. Od dziś na popularnym portalu YouTube można posłuchać i obejrzeć papieża. W jednym z 12 już opublikowanych klipów cel inicjatywy wyjaśnia dyrektor generalny Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego i Radia Watykańskiego, ojciec Federico Lombardi.
Wielu ludzi na świecie chce wiedzieć, co myśli papież, co Kościół katolicki ma do powiedzenia o wielkich problemach dzisiejszego świata. Dzięki nowej stronie watykańskiej na YouTube, dostępnej od dziś po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i włosku, będzie to łatwiejsze. Watykański Ośrodek Telewizyjny i Radio Watykańskie już od ponad roku codziennie publikują klipy wideo o działalności papieża i Stolicy Apostolskiej. Obecnie gotowe są pójść krok dalej, udostępniając swoje materiały na płaszczyźnie globalnej ludziom z całego świata, różnych religii i przekonań zainteresowanym słowem papieża i Kościoła katolickiego. Dzięki linkom z tej watykańskiej strony można będzie dotrzeć do szerszej informacji z pełnymi tekstami włącznie. Dostępne są też opcje komentarzy, przesłania wiadomości czy przekierowania bardziej interesujących klipów znajomym. Watykańska propozycja wpisuje się więc w klimat otwarcia i dialogu, w komunikację wielokierunkową.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Czeski prezydent Václav Klaus otrzymał od Benedykta XVI list oficjalnie potwierdzający jego podróż do Czech. Jak podała kancelaria prezydenta, pielgrzymka miałaby się odbyć pod koniec września. Choć dokładny program nie jest jeszcze znany, najprawdopodobniej 28 września w uroczystość świętego Wacława papież będzie w Pradze i w pobliskiej miejscowości Stara Bolesław, gdzie czeski książę poniósł śmierć za wiarę. Biskupi morawscy zabiegają, by Ojciec Święty odwiedził również Morawy, w tym administracyjną stolicę regionu Brno, które nigdy nie znalazło się w programie podróży Jana Pawła II. Głównym miejscem spotkania papieża z tym najbardziej katolickim regionem Republiki Czeskiej, w którym żyje 3/4 tamtejszych katolików, byłby jednak Velehrad, dawna stolica państwa wielkomorawskiego, do której mieli przybyć święci Cyryl i Metody.
Kardynał Miloslav Wilk zdradził dziennikarzom, że inicjatywa podróży wyszła od samego papieża. Starałem się, aby Benedykt XVI odwiedził nas przy okazji wizyty w Bawarii czy w Austrii. Papież widocznie nosił to zaproszenie w sercu i teraz sobie przypomniał, powiedział metropolita Pragi. Zdaniem prymasa Czech w Starym Bolesławiu papież mógłby się spotkać z młodzieżą, a w Pradze ze światem nauki. Wizyta będzie miała charakter oficjalny, dlatego jej koordynatorem został szef protokołu w kancelarii prezydenta. Ze strony kościelnej nad organizacją pielgrzymki będzie czuwał praski biskup pomocniczy Václav Mady.
Modlitwa o jedność wszystkich chrześcijan zgromadziła wiernych różnych wyznań w Charkowie na Ukrainie. Wczorajszej ekumenicznej liturgii w kościele misjonarzy świętego Wincentego a Paulo przewodniczył koadiutor charkowsko-zaporoski biskup Marian Buczek.
Na to nabożeństwo przyszli przedstawiciele kościoła protestanckiego, przyszli tak samo z kościoła apostolskiego ormiańskiego w Charkowie dwaj księża. Niestety nie przyszło na to nabożeństwo mimo zapowiedzi z moskiewskiego patriarchatu Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Tłumaczyli się w ostatniej chwili, że muszą się przygotować do synodu. Natomiast też nie przyszli grekokatolicy mimo zapowiedzi. Przyszło trochę ludzi z kilku parafii rzymskokatolickich Charkowa. Nabożeństwo było ponadgodzinne, modlitwy w różnych językach, między innymi w języku ormiańskim. Dla ludzi to było wydarzenie dosyć ciekawe, bo posłyszeli liturgię inną niż my mamy w swoim kościele. Zaplanowaliśmy, że na przyszły rok jednak ustalimy z prawosławnymi konkretne daty odprawiania tych nabożeństw w cerkwiach, kościołach i różnych domach modlitwy, ponieważ trudno nam jeszcze tutaj w Charkowie na wschodzie Ukrainy doprowadzić do końca te modlitwy ekumeniczne o jedność chrześcijan.
Zapamiętaj, najważniejsze wartości życia oznaczają taką samą opiekę dla wszystkich, bez wyjątków. Pod takim hasłem w Waszyngtonie odbył się 36. Marsz dla Życia. Protest, który wczoraj zgromadził ponad 100 tysięcy uczestników z całej Ameryki, organizowany jest w rocznicę zalegalizowania aborcji w Stanach Zjednoczonych.
Tegoroczny marsz odbył się zaledwie 2 dni po objęciu urzędu prezydenta przez Baracka Obamę. Uczestnicy marszu zaapelowali do nowej administracji o prowadzenie polityki wspierającej kulturę życia. Nie odbyło się także bez krytyki nowego prezydenta. Mówcy zdecydowanie przeciwstawiali się stanowisku Baracka Obamy w kwestii aborcji. Panie prezydencie, jest pan wspaniałym oratorem, ale musi pan być również człowiekiem wspaniałych czynów i wypełnić swoje obowiązki jako prezydent wszystkich obywateli, powiedziała Nelly Gray, jedna z organizatorek marszu. W odpowiedzi na protest 100-tysięcznego tłumu prezydent wystosował oświadczenie, w którym stwierdził, że decyzja Sądu Najwyższego z 1974 roku chroni każdego obywatela przed narzucaniem woli rządu w najbardziej prywatnych sprawach rodzinnych. Marsz dla Życia to nie tylko marsz, ale spotkania, konferencje, nabożeństwa modlitewne przed, w trakcie i po proteście. Komentatorzy podkreślają, że największą część demonstrantów tego roku stanowili ludzie młodzi. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Blaski i cienie projektu nowej ustawy zasadniczej przedstawił episkopat Boliwii w przesłaniu do wiernych. Dokument wydano w związku z rozpisanym na 25 stycznia referendum konstytucyjnym. Biskupi ponownie zachęcają wiernych do przemyślanego, wolnego i odpowiedzialnego udziału w głosowaniu. Potępiają także posługiwanie się w kampanii wyborczej manipulacjami z odniesieniem do Boga i religii. W osobnym oświadczeniu episkopat zaprotestował przeciwko propagandowym atakom ze strony prezydenta Evo Moralesa na kardynała Julio Terrazasa.
W sprawie samego projektu konstytucji biskupi wypunktowali po 10 aspektów pozytywnych i negatywnych. Wśród tych pierwszych umieszczono instytucjonalne dowartościowanie Indian oraz wzmocnienie demokratycznego państwa prawa. Biskupi doceniają także intencje wprowadzenia jasnych reguł w odniesieniu do samorządności regionalnej czy nadzoru społeczeństwa dla ukrócenia korupcji.
Natomiast niepokój Kościoła budzi proponowany zapis o rozdziale państwa od religii. Odchodząc od dotychczasowej zasady konstytucyjnej o katolicyzmie jako religii oficjalnej, wydaje się on w ogóle odcinać od chrześcijańskich korzeni Boliwii. Biskupi krytycznie oceniają również przyznanie państwu zbyt wielu uprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa, co otwiera furtkę dla prześladowań politycznych pod hasłem obrony porządku konstytucyjnego. Negatywnym aspektem proponowanej ustawy zasadniczej jest też brak zapisu o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wątpliwe passusy o prawach płciowych i rozrodczych. Sprzeciw Kościoła budzi też zawarty w projekcie nowej konstytucji ustrój gospodarczy, który zdaniem biskupów jest zbytnio etatystyczny i centralistyczny.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.